Ludzie i pieniądze.
Program Sejfa Gospodarka Morska. Na co u nas mogłyby być wydawane środki i jakich chcielibyśmy efektów? 2025 rok w transporcie morskim. Jak zmienił światową logistykę i jak odnajduje się w tym Polska? Czesi w OT Logistics Kres. Co to oznacza dla spółki, dla portu i naszej gospodarki? A poza tym, czy będzie to oznaczało, że więcej czeskich przedsiębiorców chętniej będzie chciało odprawiać towary przez nasz kraj? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście. Dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od SEIF. No, tutaj wzbudza ten program sporo kontrowersji. A chodzi o finansowanie naszej obronności. No i okazało się, że wczoraj ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej zatwierdzili plan wydatkowania pożyczek z programu na obronność SEIF dla Polski na kwotę 43 miliardów 700 milionów euro. No to na nasze prawie 200 miliardów złotych. To nisko oprocentowana pożyczka między 3,7 a 4%. 80% środków przyznanych naszemu krajowi w ramach SEIF ma być wydanych, zostanie wydanych w polskich firmach lub firmach, które produkują w naszym kraju i które często przenoszą do naszego kraju najbardziej zaawansowane technologie. No i chciałam pokusić się o pytanie, podpytać panów, program SEIF, a gospodarka morska, jak program może wpłynąć na gospodarkę morską? My nie wiemy, na co zostaną te środki wydane. Jest 139 firm czy pomysłów, na co pieniądze zostaną wydane. Nie mówi się o tym szeroko, no bo skoro obronność, no to wiadomo, że nie będziemy naszym potencjalnym wrogom dawali informacje, w co będziemy inwestować. Możemy się tylko domyślać. Ja pamiętam jeszcze ze znacznie wcześniejszych czasów, jeszcze zanim doszło do podpisania umowy w sprawie programu Orka, że wyprodukują dla nas okręty podwodne Szwedzi. Już wcześniej premier zwracał uwagę, że z programu SAFE, jeśli zostanie on podpisany, przyjęty, będzie można właśnie część środków przeznaczyć na zakup okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. No i jeśli nie wiemy dokładnie, na co zostaną te pieniądze, możemy pokusić się o dywagację, na co byśmy chcieli, żeby zostały wydane w ramach właśnie programów związanych też z obronnością i bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.
Możemy użyć dotychczasowych danych, czyli możemy wykorzystać informacje o tym, jaki jest udział Pomorza generalnie w przemyśle zbrojeniowym Polski. I to się tak szacuje od 20 do 30%, tak maksymalnie. Więc możemy tak przyjąć, tam powiedzmy ostrożnie, że 22% z tych środków, które trafią do Polski, może być przeznaczone tutaj na Pomorze. Z tym, że musimy to oczywiście znowu pomniejszyć, ponieważ 80% ma być tylko wydane w polskim przemyśle. Więc jeżeli do Polski ma trafić 44 miliardy złotych...
Nie, 200 miliardów, 44 euro.
44 miliardy euro, chciałem powiedzieć.
Tak.
O właśnie. No to na Pomorze trafi około 35 miliardów. Nie na Pomorze.
Tak, teraz w złotych będziemy mówić.
Nie, 35 miliardów trafi do przemysłu. Jeżeli z tego ma 20% trafić na Pomorze, no to możemy mówić o jakichś 8-9 miliardach, które trafią na Pomorze. Euro. Czyli przebierając to w złotówki, około 30 miliardów złotych, 33 miliardów może trafić do pomorskich firm.
No, to i co jest, nam to mówi? Dużo czy mało?
To jest bardzo dużo, bo za to można wybudować 3 elektrownie atomowe i można wybudować z 30 okrętów.
No to jest dobry przykład. To działa na wyobraźnię, myślę.
Tak, no więc są to bardzo duże pieniądze. Gdyby faktycznie to się zrealizowało, no bo to oczywiście teraz kwestia decyzji, czy będziemy wydawać faktycznie na okręty. No można się zastanawiać w kontekście wojny w Ukrainie, że Ukraina, która nie miała praktycznie floty, no sparaliżowała, zniszczyła dużą część floty rosyjskiej dronami, tak? Więc może lepiej wydawać faktycznie na bezzałogowce, na różnego rodzaju tą obsługę, która miałaby nas też chronić przed dronami.
Czyli...
Więc no, też kwestia tutaj później wyboru, co w tej chwili jest faktycznie istotne w aspekcie wojskowym. No i teraz kto miałby to budować? No to jest dosyć oczywiste. No, Remontowa, która już buduje. Stocznia Wojenna, która już buduje. Christ, który już buduje. A oprócz tego masa firm, które się zajmują całym tym oprzyrządowaniem. Więc dochodzą nam wszystkie firmy, które się zajmują czy to elektroniką różnego rodzaju, czy to też właśnie tymi konstrukcjami bezzałogowymi. Też takie na Pomorzu istnieją. Więc no, byłby to bardzo duży impuls. Mówi się, że największe od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dla naszego takiego przemysłu tutaj, czy to stoczniowego, czy to w ogóle zbrojeniowego.
Piotr Frankowski.
No tak, z tych 39 projektów, o których jest mowa, to z tego, co zostało przekazane, to te systemy antydronowe są jednym z głównych priorytetów, bo jak się okazało przy okazji wtargnięcia rosyjskich bezzałogowców, tak, to okazało się, że jakby najdroższy sposób musieliśmy je zwalczać. Więc z tego, co przekazywano, to jest jeden z priorytetów. Ale to, co tutaj kolega też powiedział, istnieją również drony podwodne, które tutaj można by zaliczyć do gospodarki morskiej, jak znalazł, prawda? Więc to jak najbardziej wszystko zależy od tego, jak zostanie to podzielone i co będzie tym głównym priorytetem. Jeśli chodzi taką sensu stricte gospodarkę morską tutaj w rozumieniu marynarki wojennej, to myślę, że rozumiem, że z programu będą mogły skorzystać instytucje, firmy, projekty, które dopiero będą realizowane, nie te, które są w trakcie realizacji. W przypadku Orki, no faktycznie umowy jeszcze wykonawcze nie są podpisane, tylko tu Orka będzie budowana w Szwecji, czyli jakby te 20%, tak, zagwarantowane, które można przeznaczyć na projekty budowane za granicą. Aczkolwiek w przypadku Orki jest też dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób miałoby te okręty miałyby powstawać, a myślę o tym, jakim mógłby być udział polskich firm w przygotowaniu, w produkcji tych jednostek.
W całym łańcuchu dostaw.
Tak, i w wyposażeniu szczególnie, no bo o ile nie mamy kompetencji w budowie okrętów podwodnych, o tyle w wyposażaniu jednostek marynarki wojennej w systemy łączności, nawigacji, już tak, co pokazują między innymi budowane w Gdańsku kormorany. Więc tu byłby jakiś element, który można by wykorzystać, myślę, który można by również zamówić i sfinansować z projektu SAFE. Dobrze by było też, żeby nastąpił też transfer technologii, a nie tylko, powiedzmy, odbierzemy od Szwedów te okręty podwodne i w zasadzie nic z tego więcej nie będziemy mieli. No, są też inne projekty, które mogą się zadziać, jak hydrograf, zdaje się, tak? Też dla marynarki wojennej. No, jest to okręt bardziej rozpoznawczy, no, ale wchodzi w zakres obronności, więc to też mógłby być projekt finansowany, wydaje się, z tego projektu, programu SAFE.
No jeśli chodzi o kwestię transferu technologii, to chyba dzisiaj do śniadania przeczytałam informację mówiącą o tym, że Polska gdziekolwiek będzie zamawiała jakiekolwiek uzbrojenie, w jakikolwiek kraju, czy to europejskim, czy to w Stanach Zjednoczonych, firmy muszą się przyzwyczaić do myśli, że kontrakt będzie pod warunkiem, że albo będzie transfer technologii do Polski, albo tutaj będą inwestycje konkretne, więc to też już nie będzie na tej zasadzie, że kupujemy samoloty jak bułki i po prostu to konsumujemy. Nie, za tym musi iść konkretne wsparcie.
To podobne informacje czytaliśmy do śniadania.
No, czyli dzisiejsze świeże. No to taka część morska. No, czy dalej zostajemy przy części morskiej, bo chodzi o kwestię bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bo tutaj tej infrastruktury krytycznej na Pomorzu nam nie brakuje. No i też te pieniądze się przydadzą na choćby cyberbezpieczeństwo. To jest ochrona portów, to jest ochrona gazociągu, chociażby Baltic Pipe. Niebawem będziemy mieli gazoport w Gdańsku pływający, znaczy miejmy nadzieję, że niebawem, to nie jest, nie, to chyba 2027, no to jest niebawem. Więc to jest też kwestia dofinansowania programów komputerowych, więc pieniądze pójdą też do firm informatycznych tutaj lokalnych.
Znaczy generalnie do portów, tak? Mm-hmm. Tutaj bym raczej
tak,
szukał.
Tak, do portów, one będą pewnie dalej to
cała
tym dysponowały.
Infrastruktura, która już istnieje, no, która jest podwójnego przeznaczenia, bo i cywilna, i wojskowa, ona też będzie w jakiś sposób wzmacniana, uodparniana na różnego rodzaju zagrożenia. No, głównie mówimy tutaj cały czas o dronach, no bo one się okazały w tej chwili tym kluczowym elementem prowadzenia wojny, jak się okazało w Ukrainie. To jest kolejna grupa przedsiębiorstw, które mogą skorzystać na SAFE, czyli właśnie te wszystkie przedsiębiorstwa, które no, mają tą infrastrukturę, które ją zabezpieczają, firmy informatyczne, tak jak powiedziałaś, z tym, że no tutaj już nie możemy tego tak wyszczególnić, że to koniecznie mm-hmm. będą firmy z Pomorza, no bo po prostu będą to firmy, które mają ten zakres w swoich kompetencjach i to one mogą być z całej Polski oczywiście.
Jak najbardziej.
No tutaj faktycznie tak, jak tu Maciej powiedział, że to porty głównie przygotowują się i zabezpieczają to swoje bezpieczeństwo cybernetyczne i to one będą decydowały, w jakim zakresie, z czyich usług skorzystają i w jaki sposób skorzystają. Niechętnie dzielą się informacjami na temat tego, co byłoby priorytetem. Myślę, że z jasnych względów, aczkolwiek byłaby to ciekawa informacja. Natomiast co, jeśli już mówimy o cyberbezpieczeństwie, to dobrze by było, gdyby udało się w końcu przyjąć w Polsce nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wdraża unijny system NIS-2. Czekamy na to 1,5 roku już staje się. Już jesteśmy 1,5 roku po czasie. Projektów było chyba 7 czy 8. Pamiętam, że jesienią minister cyfryzacji zapewniał, że do końca roku wszystko będzie już załatwione. Mamy luty. Czekamy.
A no to jest też bardzo ważna kwestia. A przyszło mi teraz właśnie do głowy Droga Czerwona. W sumie strategiczna, choćby ze względu na to, że z portu w Gdyni wyjeżdża sprzęt natowski i ta Droga Czerwona jest tutaj niezwykle potrzebna, choćby do przetransportowywania tego sprzętu. Z drugiej strony estakada Kwiatkowskiego też wykorzystywana bardzo mocno i potrzebne są pieniądze na jej remont. Myślą panowie, że część z puli mogłaby i byłoby uzasadnione, żeby zainwestować właśnie i w Drogę Czerwoną, i w remont estakady Kwiatkowskiego i przyspieszyć te sprawy.
No i tak jak mówiliśmy, to ma być jeden z największych impulsów takich gospodarczych od początku naszej obecności w Unii Europejskiej, a mówi się, że to będą porównywalne, jeżeli takie pieniądze faktycznie trafią na Pomorze, to będzie porównywalne z tym, co budowano w latach 70. ostatnio na Pomorzu, czyli Port Północny i tym podobne inwestycje. Więc jak najbardziej droga czerwona tu by się wpisywała, połączenia kolejowe, rozbudowa, bo to też jest bardzo istotne. Do tego dochodzi nam zupełnie nowa gałąź i jej ochrona, czyli offshore, tak? Czyli elektrownie na morzu.
Morskie, wiatrowe.
Więc jeżeli zaczynamy wnikać w to, to dochodzimy do wniosku, że to nie tylko stocznie, ale bardzo, bardzo szeroki zakres przemysłu na Pomorzu. Głównie tego podwójnego zastosowania, tak jak w przypadku portów. Bo to, że w tej chwili mamy duże napięcie takie geopolityczne, militarne i tak dalej, no to nie oznacza, że tak będzie zawsze. W tej chwili faktycznie korzystamy z programu, który jest militarnym programem, ale musimy zrobić wszystko, żeby jeżeli to napięcie osłabnie, jeżeli konflikt wygaśnie, to żeby te pieniądze po prostu nie zmarnowały się na inwestycje, które będą stały gdzieś w polu i będą nieużywane.
Tak, bo tutaj też jeszcze mówimy też o dwóch jakby kwestiach. Jedna to jest wyposażenie w uzbrojenie, taka sensu stricte twarda, militarna część.
Bo druga, to tak najprędzej przychodzi nam do głowy, ale druga to nie o to chodzi do końca.
Faktycznie tak, infrastruktura podwójnego zastosowania, która teraz jakby bardzo mocno wybrzmiewa we wszelkiego rodzaju dyskusjach i projektach. I droga czerwona jak najbardziej i ta cała infrastruktura portowa, czyli głównych portów w kraju, ale na co zwrócił też uwagę minister Marchewka, bo dodam tylko, że przygotowywana jest w ogóle strategia europejska, strategia rozwoju portów i między innymi polskie uwagi do tej strategii były takie, żeby w program do zdysponowywania środków na rozbudowę infrastruktury podwójnego zastosowania włączyć również małe porty. Z punktu widzenia Polski, to mówimy o Ustce, Łebie, Kołobrzegu,
Władysławowo chce port zewnętrzny
tak, ale tu też chodzi,
na przykład.
Z jednej strony to jest offshore, o którym tutaj Maciek mówił, ale z drugiej strony też właśnie przeładunki wojskowe, bo weźmy pod uwagę, że tak naprawdę główne poligony, z tego co mi wiadomo, w Polsce są na Pomorzu Środkowym. Więc takie porty, te małe porty Pomorza Środkowego, jak znalazł byłyby do właśnie obsługi tego typu sprzętu. Co się tyczy offshore'u, to tak naprawdę dopiero się go uczymy, bo jeszcze do niedawna w ogóle nie było przepisów dotyczących bezpieczeństwa farm wiatrowych w Polsce. Nie było wiadomo, kto ma w którym momencie reagować, czy marynarka wojenna, czy straż graniczna, a może SAR.
Dokładnie, a nie kto ma brać za to odpowiedzialność
dokładnie.
Za wszystko,
dopiero
co się tam
jakby
zdarzy.
Te przepisy są, z tego co pamiętam, jest projekt, który to określił, ale faktycznie to jest coś, co dopiero powstaje tak jakby na bieżąco, no żebyśmy wiedzieli, kto za co odpowiada i w jakim zakresie i czuli się chyba bezpiecznie.
No właśnie i do tego, jeśli weźmiemy pod uwagę to bezpieczeństwo portów, o którym wcześniej wspomniałam, to nie tylko są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, ale też z dostępem do tych portów. No proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby się okazało nagle, że nie docierają do nas rozmaite towary, nie docierają komponenty do produkcji leków, nie docierają surowce, gaz, ropa drogą morską, no to mielibyśmy problem, więc tutaj Pomorze też będzie na pewno beneficjentem tych pieniędzy. Do tego taka prosta rzecz jak rynek pracy, dobre miejsca pracy, wartościowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy, to wszystko się będzie na to przekładało.
Ja jeszcze dodam, akurat a propos tego, co pani mówiła, kwestie dostępowe, czyli drugi most do portu północnego. Na co zarząd portu kładzie bardzo duży nacisk, jakby tak snując nawet katastroficzne wizje, co by się stało, jakby ten most został zablokowany.
Więc proszę państwa, to jest ten moment, żeby walczyć o te pieniądze i walczyć o inwestycje związane z tymi pieniędzmi. Jak będą pieniądze, będziemy mieli tutaj inwestycje i będziemy po prostu bezpieczniejsi. Doktor Maciej Goniszewski, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, Iwona Wysocka.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, I zmieniamy temat troszkę, ale cały czas gospodarka morska. Ubiegły rok chyba nie był łatwy ani dla transportu morskiego, ani dla firm logistycznych. W transporcie morskim przyniósł przejście od fazy popandemicznych turbulencji do nowej zielonej cyfrowej rzeczywistości i napięć geopolitycznych, które pozmieniały szlaki. No i chciałam panów zapytać, też prosić o takie podsumowanie, bo chyba akurat tego tematu nie podnosiliśmy w tej audycji jeszcze od nowego roku. Jak ubiegły rok zmienił światową logistykę, szlaki morskie, jak odnajduje się w tym Polska, no i jak to uderza w końcowego odbiorcę Kowalskiego w Polsce, więc Kowalskiego i jego kieszeń jest dla nas ważna. Maciej Goniszewski.
Jest kilka czynników, które wpływały i które faktycznie zmieniły. Ty mówiłaś o tym, że przeszliśmy od turbulencji popandemicznej.
Tak, już się wszystko układało po pandemii. I...
Nie do końca. Ja bym powiedział w ten sposób, że przeszliśmy od jednych turbulencji do następnych turbulencji i jedyną stałą jest to, że cały czas się coś zmienia i cały czas trzeba uwzględniać jakieś kolejne zmienne, które się pojawiają.
I jest drożej.
No jest drożej, chociaż akurat w zeszłym roku stawki za frakt trochę spadły, chociaż to jeszcze nie są te poziomy, które były kiedyś. I te czynniki, które były w roku 2025, no to po pierwsze to, co robiły Stany, czyli podwyższenie stawek celnych. One są w tej chwili na poziomach najwyższych od lat 30. XX wieku, czyli od momentu, kiedy Ameryka się zamknęła po wielkim kryzysie, to teraz robi dokładnie to samo, tylko że na szczęście nie mieliśmy takiego wielkiego kryzysu wcześniej, chociaż mieliśmy inne z kolei turbulencje. I ona jest w tej chwili takie średnie, znaczy taka średnia stawka globalna, celna to jest 16,4% i to jest bardzo dużo. No i to wpływa na oczywiście podrożenie całego procesu handlu, że tak powiem, światowego. Drugi czynnik, który już zaczął się w 2023, no to są konflikty na Bliskim Wschodzie i tu zarówno w pobliżu kanału Sueskiego, jak i cieśniny Ormus, które obydwie są strategiczne dla transportu, co oznaczało, że większość tych dużych firm, które zajmują się transportem, po prostu opływa Afrykę. Czyli wydłużenie około 14 dni całego procesu. Dobrze mówię, Piotrek? 14 czy ty inaczej szacujesz?
Chyba tak. 30 dni się płynie normalnie z Dalekiego Wschodu do Europy.
Więc to jest kolejna rzecz. I kolejna rzecz to były bardzo duże zamówienia nowego tonażu, że tak powiem, nowych statków. I w zeszłym roku ta przestrzeń ładunkowa wzrosła o około 7%. I to jest więcej niż wzrost zapotrzebowania. Więc z jednej strony mamy wzrost tych kosztów związanych z dłuższym transportem, z drugiej strony mamy dużo przestrzeni, na którą możemy ładować na te statki, co spowodowało właśnie obniżenie tych stawek frachtowych, ale one generalnie są bardzo rozregulowane i się zmieniają bardzo dynamicznie. Więc to jak gdyby były te trzy czynniki, które według mnie są najważniejsze dla kształtowania tego, co się działo. Oprócz tego dochodzi oczywiście bardzo duża zmienność przepisów, wdrażanie nowych wytycznych odnośnie ekologii.
ETS.
Tak, i wdrażanie nowych przepisów odnośnie raportowania, czyli firmy musiały się dostosować do tego, że muszą pozyskiwać bardzo dużo różnych danych. Więc firmy, które już wcześniej się bardzo mocno zinformatyzowały, wygrały to w roku 2025. No inne miały duże problemy, żeby się do tego dostosować.
Mm-hmm. Piotr Frankowski.
Tego jest tak dużo, tutaj tak jak Maciej powiedział, bardzo dużo czynników, bardzo dużo różnego rodzaju zmiennych. Jeśli chodzi o Morze Czerwone, kanał Suezki, to co chyba kiedyś tutaj właśnie w studiu też na to zwróciłem uwagę. Władze kanału Suezkiego zachęcają już największych armatorów, żeby jednak wróciły do nich i przez kanał przepływały, bo Morze Czerwone ich zdaniem już jest bezpieczne, ale rodzi to za sobą problem z flotą, ponieważ w momencie, kiedy pływamy dłuższą trasą, potrzebujemy w rotacji więcej statków.
No więc wszystkie statki tych największych operatorów mają zatrudnienie. W momencie, jak skrócimy tą trasę, skracamy rotację, no części floty nie potrzebujemy. Czyli czy bardziej opłaca się pływać dłuższą trasą i mieć zatrudnienie dla wszystkich jednostek, czy krótszą, a odstawić część tych jednostek, jak to mówi się przysłowiowo, na sznurek, no ale ponosić koszty ich utrzymywania. Więc tu jest znak zapytania z punktu widzenia tych największych armatorów, którzy zastanawiają się, bardzo powoli zastanawiają się, pływają od czasu do czasu już przez kanał, no ale czy wrócą na stałe? Myślę, że to muszą sobie to wszystko przekalkulować i no, dojść do wniosku, co im się bardziej opłaca.
Do tego jeszcze szlak arktyczny się pojawia.
Tylko, że szlak arktyczny bardziej jest chyba takim, jakby to powiedzieć, jest pomysłem rosyjsko, chińsko, trochę Amerykanie zaczynają też na to zwracać uwagę. Najwięksi armatorzy stwierdzili, że oni nie będą pływali szlakiem arktycznym ze względów środowiskowych. Mają taką, a nie inną filozofię funkcjonowania i ekologia, zresztą nie tylko u tych najwyższych, generalnie w Unii Europejskiej ekologia i to zrównoważony rozwój jest bardzo istotnym elementem, więc powiedzieli, że nie. Co jeśli chodzi o te stawki amerykańskie, też z części opłat Amerykanie po cichu się wycofali. Było głośno, że zostaną nałożone dodatkowe opłaty na statki wyprodukowane w Chinach. Nagle się okazało, że generalnie rzecz biorąc jest to duża część floty, jeśli nie największa część floty światowej. No więc generalnie wtedy Amerykanie odcięliby się od dostaw morskich.
No i właśnie, zresztą do innych portów sąsiednich, nie amerykańskich, tak, dowożono towary, a resztę drogą lądową.
I po cichu Amerykanie bez rozgłosu zrezygnowali z tego, no bo jakby byłoby to dla nich byłoby to... No, również niekorzystne. Jeśli chodzi o ETS i zielone technologie ekologiczne, to tu jest taki element, który też pojawia się w tej unijnej strategii portowej i są to pomysły polskie. Jednym z pomysłów jest właśnie to, aby opłaty wnoszone przez ETS w transporcie morskim trafiały zwrotnie do gospodarki morskiej na inwestycje właśnie związane z dekarbonizacją floty, stoczni, żeby to jakby gospodarka morska płacąca opłaty środowiskowe, żeby miała profity z tego, że za to płaci i zwrotnie wypuszczała na rynek produkty przyjazne środowiskowo. Natomiast co jeszcze się znalazło z polskich propozycji, to żeby wszelkiego rodzaju projekty środowiskowe nie blokowały rozwoju europejskich portów. Aby porty unijne, które zostaną obciążone różnego rodzaju bardzo restrykcyjnymi przepisami i obowiązkami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, nie stały się nagle nieatrakcyjne dla operatorów, którzy na przykład będą woleli korzystać z portów poza Unią, a jakiś na tym już końcowym odcinku jedynie dowozić to tak, żeby to po prostu się, przepraszam, się w jakiś tam sposób im kalkulowało. Więc to są takie też elementy, które no, będą podlegały dyskusji, no ale w dłuższej perspektywie będą, myślę, bardzo istotne dla rozwoju gospodarki morskiej. A jeśli chodzi o Polskę...
No właśnie, miejsce Polski w tym wszystkim.
18% wzrost, jeśli chodzi o przeładunki kontenerów w Polsce. Rekordy Baltic Hubu. Gdynia, która po raz pierwszy przekroczyła poziom 1 miliona TEU. Więc pod tym względem naprawdę bardzo dobry rok. Porty... 2% wzrost, jeśli chodzi o rok poprzedni, więc też na plusie. Więc myślę, że jeśli chodzi o polską gospodarkę morską z perspektywy portów i przeładunków, to rozwijamy się bardzo dobrze. No generalnie no, stajemy się głównym hubem logistycznym w basenie Morza Bałtyckiego no i w centralnej Europie.
To, że się podwyższyły stawki celne, spowodowało, że trochę się przeorganizował cały handel. Kiedyś główni gracze to były te główne gospodarki rozwinięte i duże porty, właśnie duże huby, które obsługiwały ten ruch. I to było dosyć stabilne i proste w obsłudze, że tak powiem. Podwyższenie stawek spowodowało to, że mniejszy popyt jest w krajach rozwiniętych, ale za to wzrósł w rozwijających się. I w związku z tym cała sieć się jak gdyby powiększyła. Teraz to nie są takie główne linie, po których ten towar był transportowany, tylko ona się jak gdyby zdywersyfikowała, w ten sposób można powiedzieć. I na tym właśnie wygrała między innymi Polska, że jak gdyby te mniejsze ośrodki zaczęły być bardziej aktywne, obsługując handel na mniejszych liniach, na krótszych połączeniach. I to było to, co nas, że tak powiem, poniosło. No, dochodzi do tego jeszcze coraz lepsza współpraca z Europą Środkową, tak? Czyli tutaj mówi się, że w roku 2025 najbardziej straciły Hamburg między innymi, a portami, które najwięcej zyskały, między innymi właśnie Gdańsk jest wymieniane. Więc tutaj widać, w którym miejscu zachodzi ta zmiana. I to, że opływamy, znaczy, że armatorzy opływają Afrykę, powoduje też, że trochę inne porty zaczynają być obciążane. Że mniej obciążone zostały te śródziemnomorskie, chociaż tam też się pojawiły zatory, a bardziej to wszystko trafia na północ Europy.
No i proszę, jak można sobie radzić i nie każda sytuacja, która z pozoru wydaje się na początku bardzo złą, że można też na niej zyskać. Muszę się odnieść do SMS-a, który napisał nasz słuchacz, pan Bolesław, bo widzę, że pan Bolesław dysponuje nieprawdziwymi informacjami. Pan Bolesław do nas napisał a propos poprzedniego tematu, nie ośmieszajcie się z tym safe, będzie jak z KPO, to Unia Europejska będzie decydowała, gdzie i na co wydać te pieniądze, a nie Polska. Dlaczego ze strony Unii nie ma na stole szczegółowych warunków dotyczących SAFE? No to panie Bolesławie, to nie jest tak. Z programu SAFE pieniądze będziemy mogli wykorzystywać sami, bezwarunkowo i tutaj Unia nie ma takiej możliwości, żeby nam przystopowała w jakimkolwiek momencie, a KPO to była zupełnie inna sprawa. Jeszcze zarządu pana Morawieckiego były to pieniądze w zamian za realizację pewnych warunków. I na to nasz ówczesny rząd się zgodził. A ponieważ nie realizował tych warunków, no to siłą rzeczy umowa nie była realizowana. Nie dostawaliśmy pieniędzy z KPO. Także no mam nadzieję, że szanowny panie Bolesławie, wyjaśniłam, jak to rzeczywiście wygląda. Proszę poszperać w internecie. Proszę w różnych źródłach znaleźć te informacje. Naprawdę w różnych, rozmaitych. I wybrać sobie z tego średnią arytmetyczną. Myślę, że się panu wtedy te wiadomości rozjaśnią bardziej. Wracamy do tematów pozostałych. Czeski biznesmen chce nabyć 49% udziałów w spółce, która też jest w Gdyni, OT Logistic Kres. Na ile ważna jest ta transakcja, jeżeli dojdzie do skutku? Co ona dla naszego portu będzie oznaczała? Może i dla regionu trochę? No i czy w związku z tym, jeśli dojdzie do skutku ta transakcja, czy będziemy mogli liczyć też na to, że więcej przedsiębiorców czeskich zauważy nasze porty, nie tylko gdyński, ale potem też i gdański i będą przeprawiać, czyli eksportować albo też importować towary przez nasz kraj?
Tutaj mówimy nie tyle o porcie, co o operatorze logistycznym, tak, który ma swoje terminale zarówno w Gdyni, jak i w Świnoujściu. Więc to się rozłoży na te dwa porty, jeżeli już o tym mówimy. I to, że wchodzi duży inwestor z Czech, oznacza, że on będzie zainteresowany tym, żeby wykorzystać ten port. On wcześniej próbował zrobić podobny manewr na południu, na Morzu Adriatyckim, w porcie Luka Rijeka.
W Rijece, tak.
Tam mu to nie wyszło, ponieważ on próbował kupić cały jak gdyby port, większość udziału i rząd chorwacki mu to zablokował. Tutaj trochę inna jest reguła, no, kupuje konkretną firmę, A trzeba pamiętać, że on kupując wtedy w Riece, mówił o tym, że port jest dla niego bardzo istotny, ponieważ tam się kończą linie kolejowe, on tam może serwisować swoje wagony i tak dalej, co wskazuje już, czym on się zajmuje. On się zajmuje między innymi transportem, więc on będzie zainteresowany tym, żeby część transportu, który w tej chwili z Czech trafia, czy to do portu w Koprze, czy do portu w Trieste, czy w Hamburgu. Do Hamburga trafia 500 tysięcy ton rocznie towarów z Czech, żeby część przekierować no, do Gdyni i do Świnoujścia. Jeżeli przekieruje tylko 16% w pierwszym etapie, no to mówimy o jakimś milionie TU chyba, mniej więcej.
No to jest ogromna ilość.
Więc to jest dużo.
Bo szczególnie milion TU tak, port w Gdyni właśnie tak. W ubiegłym roku przeładował.
Oczywiście operator Logistik w Gdyni, on nie ma dużego terminalu kontenerowego. Tam raczej wchodzi masówka. Można przypuszczać, że część tego transportu, jeżeli oni uruchomią faktycznie te połączenia z Czech, bo teraz jest kwestia, czy oni uruchomią, ten właściciel czeski, uruchomi faktycznie połączenia do portów w Polsce. Żeby przetransportować te 16% z Hamburga do Polski, musiałby uruchomić mniej więcej dwa połączenia do Gdańska dziennie. No jest to dużo, ale jest to z drugiej strony wykonalne. Jeżeli faktycznie to uruchomi, to prawdopodobnie zyska zarówno Gdynia, jak i Gdańsk, który ma z kolei ten duży terminal kontenerowy, więc ta część ładunku kontenerowego może trafić przez to, że on będzie chciał wykorzystać maksymalnie już uruchomione połączenie, może trafić niekoniecznie do tego portu, w którym on zainwestował, nie do tego terminalu, w którym on zainwestował. No,
ale pewnie brał pod uwagę, że ma tutaj dwa sąsiadujące porty i nie jest zbyt duża trasa pomiędzy nimi do pokonania. Tak. Odległość.
Tutaj jedna uwaga. On nie będzie właścicielem. On będzie udziałowcem większościowym, zdaje się. On
nie, 49,9.
Czyli właściwie ale bez niego nic nie można
to prawda,
zrobić.
To prawda. Ale to jest człowiek chyba, który się zajmuje od kilku, jeśli nie kilkunastu lat transportem kolejowym generalnie. Więc jest ta firma kolejowa, którą on zarządza, która działa. A jeśli chodzi o Czechów i ich przeładunki, to Czesi są coraz bardziej zainteresowani korzystaniem z polskich portów. Świadczą o tym między innymi organizowane co roku Dni Morza. Polskie Dni Morza w Pradze, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej, gdzie faktycznie pojawia się coraz więcej firm logistycznych z Czech. A czemu? A dlatego, że Czesi szukają alternatywy dla Hamburga. Bo generalnie Hamburg i ten terminal, który mają w Hamburgu, notabene przyznany im w traktacie wersalskim w 19 roku na 100 lat w Hamburgu, szukają alternatywy, aby dywersyfikować swoje ciągi ładunkowe, łańcuchy dostaw. Stąd Polska. Jako, że poprawiają się połączenia i drogowe, i kolejowe między Polską a Czechami, więc ten dostęp infrastrukturalny do polskich portów jest coraz lepszy, więc to jakby też działa na korzyść wysyłki czeskich ładunków na północ z punktu widzenia Czechów. Więc tak, myślę, że będzie to z korzyścią dla polskich portów i dla polskich terminali, aczkolwiek faktycznie nie wiemy do końca, jak będzie to rozłożone, jeśli chodzi o grupy ładunkowe, no bo faktycznie terminale OT Logistics są terminalami bardziej masowymi niż kontenerowymi. No ale no myślę, że ma ten czeski biznesmen jakiś biznesplan i wie, jak chciałby to zrobić.
No właśnie, bo w Świnoujściu to dopiero będzie budowa podejścia głębokowodnego i rozbudowa terminala kontenerowego. Gdańsk już to ma i widać na tym właśnie przykładzie, dlaczego warto inwestować w infrastrukturę, bo ona się potem po prostu przydaje. Jest wykorzystywana, jest zauważana i można też na tym zarabiać i sprawiać, że mieszkańcom Pomorza będzie się żyło lepiej i będziemy mieli dostęp do lepszych, lepiej płatnych miejsc pracy. Więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.